have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the hand.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Wielką zdobyczą na drodze walki z prawem przemijania wydaje mi się utrwalanie żywego głosu ludzkiego na taśmie. Przekazywanie go przyszłości nie w symbolu litery, ale w brzmieniu żywym, w drganiu strun głosowych, w uśmiechu i westchnieniu i w śpiewie. Możność usłyszenia myśli człowieka, wypowiedzianych jego głosem z głębiny przemienionego, jest czymś, co staje się możliwe, co się urzeczywistnia.
Tak pięknie o walce z prawem przemijania mówiła pisarka Zofia Naukowska. Temu prawu oparł się głos Józefa Piłsudskiego, utrwalony przez firmę Rudzki w 1924 roku.
Stoję przed jakąś dziwaczną trąbą i myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać z tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, krótkę naciśnie, jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony, przez to nagle być moją własnością i należy już nie wiem do kogo. I nie wiem do czego, do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na punty jak pierniki, prawie na łuty jak jacie cukierki.
To ja, ananas z przyszłości. Korbką zakręciłam, śrubkę nacisnęłam i głos pana Piłsudskiego trafił do wszystkich. A kiedy mnie już nie będzie, kolejny ananas korbą zakręci, śrubkę naciśnie i usłyszę. Sierpnia 1914 roku około godziny 18 w Parku Oleandry nieopodal krakowskich Błoni sformowana została pierwsza kompania kadrowa, złożona z członków Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich, uczestników letnich kursów szkoleniowych w Krakowie i w Nowym Sączu. To tam Józef Piłsudski wygłosił swoje słynne przemówienie: odtąd nie ma już strzelców ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Był to pierwszy po półwieczu, po upadku powstania styczniowego, oddział Wojska Polskiego wyruszający na wojnę o niepodległość. Józef Piłsudski. Część pierwsza. Przystanek Niepodległość. Zacznę może od detalu. A ten detal to cytat z Mikołaja, syna króla Rumunii, który opowiadał o wizycie Józefa Piłsudskiego w Rumunii. Miałem wrażenie, że ojciec mój ma zamiar przyjąć swojego gościa serdecznie, ale z pewną nonszalancją. Pomimo wszystko naczelnik państwa to nie król. Po chwili ukazał się Piłsudski, lekko pochylony naprzód i popatrzył na naszą grupę. Potem wolno, bardzo wolno, zaczął schodzić. Spojrzałem na swojego ojca i nie zapomnę nigdy. Skonstatowałem, że zanim Piłsudski zdążył wejść, ojciec mój rzucił papierosa i stanął na baczność. Niby detal, ale wiele mówiący.
Nawet przeciwnicy Piłsudskiego, a w każdym razie niezafascynowani tak tą osobą, uważali, że przed Piłsudskim nogi same na baczność się ściągały. To człowiek taki, który nie porażał szerokością horyzontów, intelektem i tak dalej, tylko wielkością. I to jest dosyć powszechnie cytowane dla pokazania, że jednak tym swoim wzrokiem potrafił wymusić na rozmówcy odpowiednie poszanowanie.
Ale czy to chodziło o wygląd, czy to chodziło o cechy charakteru, czy to chodziło może o pewną legendę, którą już miał za życia?
To prawda, ale dla króla rumuńskiego legenda tutaj nie odgrywała wielkiej roli. Najlepszy dowód, pani redaktor przypomniała, że no, z papierosą w zębach, z pewną nonszalancją podejmował go, czy usiłował podejmować. Zatem nie legenda, nawet nie wiem czy wygląd, po prostu te jego stalowe oczy, to przebijająca z niego siła powodowała takie to, a nie inne stanowisko. No jednak, raz jeszcze to podkreślam, podobno dyplomaci zachodni, którzy odpowiednio nastawieni, ustawieni przez polską prawicę, przychodzili do niego i usiłowali traktować z pewną nonszalancją, wychodzili właśnie urzeczeni jego wielkością.
Zielony migajku, czerwieni jagody na wronym koniku, jedzie ulan mlod. Na wronym koniku jedzie ulan mlod. A on jedzie, jedzie, wyjechać nie może. Mamunia, wyprowadź na drog. Z tamtej strony lasu będzie biała brzoska. Podaj sień na lewo, wyjedzisz na wiosk. Jedzie przez wioseczka, puka w okieneczka. Mamunia, masz ladna curuń. Chociaż z konia spadna, ale jej ukradna. Chociaż dopędzicie, nic mnie nie zrobić. Ja mam w domu kościół i księdza swojego. On za ślub z damunio, co komu do tego.
Józef Piłsudski urodził się w zamożnej rodzinie, ziemiańskiej rodzinie, o tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, który notabene także nosił imię Józef, był uczestnikiem powstania styczniowego, no i Wileńszczyzna. Czy te korzenie, to skąd wyrósł, miało znaczenie dla tej postaci? Na pewno.
Zapewne. Zwykle uważa się, że na to, że Piłsudski był takim człowiekiem, wpływ miały no, przede wszystkim dom rodzinny, ale w tym domu rodzinnym nie ojciec, tylko matka. Zresztą cały majątek to wiano matki, które tato umiejętnie, raczej nieumiejętnie rozpuścił. To dom rodzinny, to szkoła rosyjska, gimnazjum w Wilnie, i to zesłanie syberyjskie. To kształtowało Piłsudskiego niewątpliwie, ale początek to dom rodzinny, wychowanie matki. A matki XIX-wieczne wychowywały tak synów.
Matki Polki.
Tak. Takie litewsko-polskie, bo często powtarzał, że jest Litwinem, ale w ujęciu takim wielkiego księstwa litewskiego przecież nie znał. Wychowywały tak swoich synów, żeby potrafiły walczyć o Polskę.
Czyli opowieści, wiersze, piosenki, które śpiewano w domu.
I słowacki.
Słowacki.
I słowacki. I lektura nie tyle Mickiewicz, to słowacki. Piłsudski w istocie nie znał całej twórczości Słowackiego na pamięć, ale był pod ogromnym wrażeniem Słowackiego. Najlepszy dowód, ten napis na grobie matki, sercu syna w Wilnie, to przecież ze Słowackiego, z Beniowskiego. To wspaniałe przemówienie, kiedy prochy Słowackiego były przywożone do kraju. Jedno z najwspanialszych, jakie Piłsudski wygłosił, to właśnie ta fascynacja Słowackim już od pacholętości, od młodego wieku tutaj funkcjonowała i to zasługa znowu matki.
A kiedy jego serce zabiło z lewej strony? No, każdy ma serce z lewej strony, ale chodzi oczywiście o pewną metaforę.
To się już zaczynało po trosze pewno w szkole średniej, dlatego że szkoła rosyjska wymuszała, wychowywała niepokornych. Chciała doprowadzić do uległości młode pokolenie, a tymczasem ono stało się pokoleniem niepokornych, które z czasem Polskę odbudowało. Więc gdzieś te zaczątki bez wątpienia już w szkole średniej. Potem ten rok studiów w Charkowie, tam też się narażał politycznie. No ale szczególnie wtedy, kiedy wrócił do Wilna i taki rok bez przydziału, porzucił studia w Charkowie. Przypadkowo
medyczne notabene, tak?
Medyczne, tak. Przypadkowo zamieszany w spisek na cara, właściwie nawet to gdzieś tam pochodne tego spisku, bo spiskowcy przyjeżdżali do Wilna po materiały, z których miano bombę produkować, i Piłsudski przypadkowo się z nimi poznał. Także to zesłanie syberyjskie, tam się spotka z ludźmi, z Landem, który jest wyraźnie lewicowych poglądów, z ludźmi o poglądach czerwonych z czasów powstania styczniowego. No i kiedy powraca do kraju, w 1992 roku do kraju, do Wilna, to już zaczyna coraz bardziej oscylować w lewą stronę i od 1992 roku jest współtwórcą Polskiej Partii Socjalistycznej, ale Partii Niepodległościowej. To przecież jedyne ugrupowanie wtedy, które stawia na niepodległość, na walkę o niepodległość. A Piłsudski wychował się w tradycji, że każde pokolenie musi upuścić krwi w walce o niepodległość kraju. Rewolucja 5 roku w wykonaniu Piłsudskiego, czy w działaniach Piłsudskiego, to zamiar przekształcenia jej w kolejne powstanie. Tych, kto kiedyś nazwał pierwsza rewolucja czy czwarte powstanie. Otóż dla Piłsudskiego bez wątpienia było to czwarte powstanie.
To jest szalenie interesujący życiorys. Tam właściwie było wszystko. Już mówiliśmy o zesłaniu. Przecież były aresztowania i to nie jedno, prawda? Za chwilę będziemy pewnie o tym opowiadać. Właściwie było wszystko. Wszystko, co mogło spotkać człowieka, który ma jasno określony cel, a tym celem była walka z zaborcą, walka o własne państwo, niepodległe państwo. Co go napędzało?
Tak mi się wydaje, że napędzała go miłość do ojczyzny, walka o niepodległość. To był cel główny, socjalista, jakby dodatek do tego celu. To ważne, co go napędzało, przecież on ciągle przegrywał.
Właśnie.
I zamieszczany w spisek otrzymuje administracyjną drogą 5 lat zesłania. Potem tworzy socjalizm, działa w tym socjalizmie, wydaje robotnika. No, szukają go wszędzie. Znakomicie konspiruje, ale po 8 latach wpadka w Łodzi i Cytadela Warszawska. Wychodzi.
Notabene to ciekawy wątek. W jaki sposób wychodzi?
Udaje obłęd. Zresztą psychiatra bezbłędnie odczytał, że to jest udawanie, ale jak bywało często z inteligencją rosyjską, która niechętnie była usposobiona do caratu, to wysyła go do szpitala do Petersburga, ucieka stamtąd. przedostaje się, no najpierw na terenie Imperium Rosyjskiego, a potem przedostaje się do Galicji, potem wyjeżdża jeszcze do Londynu, ale to taka droga. I to jest ten socjalizm, którym przegrywa rewolucję 1905 roku. Przegrywa, bo nie daje się tego przekształcić w powstanie. Wyjazd do Japonii nic konkretnego nie daje. No i potem tworzy czyn zbrojny, czyli organizacje paramilitarne w Galicji. No ale przecież z tymi organizacjami pójdzie na wojnę 14 roku i okazuje się, że nic z tego Polacy na razie nie mają.
Na razie.
I dlatego od 15 roku w zasadzie stawia na polską organizację wojskową. Legiony są zależne, od niego tylko pierwsza brygada, ale nad nim stoi Naczelny Komitet Narodowy. Nad nim jest Armia Austriacka, czy dowództwo Armii Austriackiej. Polska organizacja wojskowa zależna jest tylko od niego. Stawia na nią. No ale jak wiadomo, tutaj też okresowo przegrywa, bo legiony zostają zlikwidowane. Piłsudski zostaje aresztowany 22 lipca 17 roku i trafia do twierdzy magdeburskiej. I wychodzi w 18 roku jako jedyny, który może tą władzę podnieść z ziemi. Ten, który tyle przegrywał, coraz bardziej rósł w opinii publicznej. No przecież w 14 roku kto wiele słyszał o Piłsudskim? Jakiś harcerzyk, jakiś tam leśny człowiek biega z tymi swoimi harcerzykami po błoniach krakowskich czy tam lwowskich, przygotowuje do wojny, potem idzie z legionami. To nie jest wielkie szczęście, wielki zaszczyt, wielkie znaczenie. Natomiast w 18 roku w listopadzie on jeden. I polska prawica, która go tak zwalczała i będzie dalej zwalczała, uważa, że to wtedy w listopadzie jest jedyny człowiek, który może władzę podnieść i zagrodzić drogę bolszewizmowi.
Dlaczego?
A polska lewica uważa, że to jest ten jedyny człowiek, który tą Polskę na lewo poprowadzi.
Ale dlaczego? Skąd ta narodowa zgoda? Co widziano w tym człowieku wówczas?
Wtedy w listopadzie, czy koniec października, listopad 1918 roku i pierwsze miesiące 19 roku, to jest prawdziwy cud, czego Polacy dokonali. Wydaje się, że z jednej strony były dobre, nawet w moim odczuciu bardzo dobre elity polityczne, które mimo kłótni potrafiły jakoś rozumować kategoriami państwa. No jest szansa. Cztery pokolenia czekały, piąte nagle ma szansę wybić się na niepodległość. Więc niezależnie od swarów partyjnych rozumują kategoriami państwa. Ale Polacy tego czasu mają to szczęście, że mają dwie indywidualności na miarę genialności. Tutaj w kraju Józef Piłsudski, który wróci 10 listopada zwolniony przez Niemców z twierdzy magdeburskiej i tam na obczyźnie w Paryżu Roman Dmowski. Niezależnie co się dzisiaj mówi o Dmowskim, to jego działania w tamtym czasie i jednego i drugiego pokazują znamiona wielkości. I najważniejsza rzecz, niezależnie od społeczeństwa polskiego, które innej drogi nie bardzo widziało niż tutaj ten charyzmatyczny człowiek wracający z zesłania, to jednocześnie to społeczeństwo też rozmawiało kategoriami, że chyba tylko on potrafi w tamtych warunkach rzecz jakąś właściwie ustawić. Nie chciałbym, żeby pani radiosłuchacze wyrobili sobie przekonanie, że przyszedł taki stary profesor i opowiadał, że gdyby nie Piłsudski, to by niepodległości nie było. Otóż nie. Od końca października, listopad w szczególności, 18 roku zaistniała taka oto sytuacja wszędzie tutaj w Europie Środkowej i Wschodniej, że na niepodległość każdy się mógł wybić. Rosja nie istniała, wzajemnie się wybijali czerwoni, biali, różowi i kto tam jeszcze. Rozpadła się w końcu października monarchia habsburska, Austro-Węgry i kapitulować musiały o rozejm prosić Niemcy. Więc te trzy czarne orły, które decydowały o losach Europy Środkowej i Wschodniej, przestały odgrywać rolę. Wszystkie narody mogły się wybić na niepodległość, nawet te, które nie były przygotowane tak jak Polacy. Finowie, Estończycy, Łotysze, no nigdy nie mieli niepodległości. I dalej na południe też. Nawet Ukraińcy. Polacy byli przygotowani. Ileś powstań narodowych, praca organiczna, nawet praca lojalna, rewolucja. No profesor Kieniewicz wyliczył 8 dróg do niepodległości. Tylko proszę zwrócić uwagę, że u zarania początków listopada 18 roku na ziemiach Polski i dodatkowo jeszcze w Paryżu powstało coś 10 ośrodków władzy. I zasługa Piłsudskiego polega na tym, że w Warszawie czy na terenie Królestwa dwa podstawowe ośrodki władzy, ten prawicowy, konserwatywny, krytykowany przez wszystkich, bo powołany przez Niemców i Austriaków Rada Regencyjna, oddaje się do dyspozycji Piłsudskiego i rząd jego przyjaciół, skrajny, wtedy wygląda czerwono w Lublinie z Daszyńskim, rząd ludowy, oddaje się do jego dyspozycji. To sprawę ułatwia. Dwa skrajne ośrodki władzy oddają się do dyspozycji Piłsudskiego, który jest nikim. Przyjechał dopiero. I to jest jedna zasługa, i druga to porozumienie z Niemcami. Trzeba pamiętać, że na terenie Warszawy i tej północnej części Królestwa było wtedy coś około 60 tysięcy wojska i administracji niemieckiej. Dotkniętej rewolucją, oni nie chcieli już walczyć, ale chcieli wynieść głowę całą. I potrzebne było porozumienie z radami żołnierskimi niemieckimi. Ludzie Piłsudskiego go podpisywali, ale Niemcy domagali się, żeby swoje żyro podstawił pod tym Józef Piłsudski. Powiadał, po co ja? Ja jestem człowiekiem znikąd. Pan dopiero co wrócił z niewoli niemieckiej, z więzienia niemieckiego. Pan ma tutaj odpowiedni autorytet, to jak pan się za tym opowie, to nam włos z głowy nie spadnie. Proszę pamiętać, Niemcy w 18 roku to nie byli ci bandyci z 45 roku. To był jeszcze naród w miarę cywilizowany, ale znienawidzony, bo wygłodzone miasta, bo kontyngenty na wsi i trzeba było jakoś doprowadzić z nimi do ładu, dojść do porozumienia. I w nocy z 10 na 11 listopada takie porozumienie zostaje podpisane. Niemcy wyjeżdżają, stopniowo opuszczają tereny polskie, ale na granicy się przesiadają i tabor kolejowy wraca. Jest zerwana łączność, zostawiają pełne magazyny ekwipunku, broni, żywności, to ważne, zostawiają kasę. Polska może przez 3 miesiące za tych pieniędzy, tych marek polskich, które tutaj były, funkcjonować. Ludziom z prawicy byłoby gorzej, byłoby o wiele trudniej podpisać coś takiego. A człowiekowi lewicy łatwiej, bo Niemcy mu ufali. Proszę Panie, rozbrojenie garnizonu niemieckiego w Warszawie to straty coś nie wiem, 11 czy 12 ludzi. 30 tysięcy Niemców uzbrojonych w Warszawie. Więc gdyby nie to, dlatego tak łatwo oddawali, bo wiedzieli, że głowa im nie spadnie. Wyszedł student czy dwóch i rozbroił pluton wojska. Mój profesor, mój mistrz dawno nie żyjący, profesor Janusz Pajewski opowiadał taką oto scenę, że był wtedy w drugiej klasie gimnazjum. No jak to 10-latek, no 11-latek. Matki przychodziły po te dzieci tam. Matka jego kolegi przyszła po syna i na ramionach niosła, na ramieniu niosła coś 4 karabiny. Powiem się, po co to pani? A jeśli żołnierze niemieccy, to ich rozbroiłam. Oddam jej. Ci Niemcy tak oddawali łatwo, bo wiedzieli, że mają zagwarantowane życie. To są te zasługi Piłsudskiego. I tu jeszcze można sobie zadać pytanie, no to koniec jeszcze, dalszy ciąg listopada. Dlaczego Piłsudski, a nie Dmowski? Przecież Dmowski od samego początku stawiał na właściwą stronę z Rosją, ale przede wszystkim z Zachodem. Od 15 roku jest w Paryżu. Współdziała z Francją, czyli głównym zwycięzcą. Usiłuje współpracować z Anglikami, z Amerykanami. Jest zawsze po stronie tych, którzy wojnę wygrali. No a Piłsudski przejściowo był po stronie przeciwnej. Tylko myślę, że tu złożyło się na to wiele czynników, że Piłsudski, a nie Dmowski. Po pierwsze, Piłsudski był w Polsce, w kraju. Dmowski był na obczyźnie.
Na miejscu był.
Tak. Dmowski to był znakomity ideolog. Można krytykować, no niemniej jednak tworzył ideologię nacjonalistyczną, narodową, którą do dzisiaj wielu, nie tylko młodych ludzi, nie zawsze wiedząc, że to od Dmowskiego pochodzi, głoszą. Ale w takim momencie decyduje czyn. Piłsudski był człowiekiem czynu. I Górowa, to znaczy Dmowski był na pewno intelektualnie, horyzont intelektualny miał szerszy, znał świat. Lubił świat, jeździł po świecie, doskonała znajomość języków, mimo że z Nizin pochodził. Wszystko sobie zawdzięczał. Ojciec brukarz, więc Piłsudski no, trochę znał, bo tam do tej Anglii czasami jeździł, ale angielskiego akurat nie znał. Językowo był dobry, no bo była w domu bona francuska, Niemka, ale nie tak dobry jak Dmowski. I do świata go nie ciągnęło. Natomiast miał to przekonanie, że skoro mu cyganek na Syberii wywróżyła, że carem będzie, no to będzie dyktatorem w tej Polsce. To przekonanie powodowało, że wybijał się od tamtego.
Historycy nie lubią gdybania. Historycy nie lubią snuć teorii alternatywnych, dlatego że, jak sądzę, dlatego że być może to nie ma sensu, a być może jest to zbyt trudne, ale w takich historiach alternatywnych kryje się sporo rzeczy, które są wymowne. Czy pokusiłby pan się o taką teorię alternatywną? Czyli, że to Dmowski jednak jest tym politykiem, który przejmuje stery na początek II Rzeczypospolitej.
To tak, trudno się do tego przekonać, dlatego że wielkość Dmowskiego polega między innymi na tym. Jest takie posiedzenie Komitetu Narodowego Polskiego, nie pamiętam, 23 listopada, czy jakoś tak 18 roku. Akurat przyjeżdża z kraju taki mój, że tak powiem, znajomy, bo kiedyś się jego biografią zajmowałem, profesor Stanisław Stroński, i proszą, niech pan prezes przyjeżdża do kraju, niech przywozi armię Halera i szybciej tą hołotę socjalistyczną przepędzimy z Piłsudskim na czele, tym lepiej. A Dmowski odpowiada, jak przystało na wybitnego męża stanu. Nam się do władzy nie spieszy. My ją kiedyś osiągniemy. Dzisiaj nie powinniśmy przejmować władzy w kraju. Bo gdyby dzisiaj prawica przejęła władzę w kraju, to cały świat, no Zachód, krzyczałby, że w Polsce zamordowano wolność, choćby żadnego więźnia politycznego nie było. To i tak utrwaliłoby się tam przekonanie, że w Polsce prawica rządzi, czyli zamordyzm, czyli idzie. A zbliża się konferencja pokojowa. Nie wolno na konferencji czy wobec konferencji występować z kilkoma rządami, z konfliktami wewnętrznymi. Dlatego nam się nie spieszy, niech Piłsudski sprawuje. Będą te działania w grudniu 18 roku, żeby wpływy na władzę większe osiągnąć. Przyjeżdża Stanisław Grabski do Warszawy. Ale nie po to, żeby narodowa demokracja i żeby on, Roman Dmowski, on chciał tam pilnować interesów polskich na Zachodzie. Tam był osadzony w tych realiach, doskonale przygotowany do tego i tutaj nie chciał. No, gdyby się zdarzyło, że był w kraju, albo jego ludzie tutaj w kraju przejęli tą władzę w listopadzie 18 roku, właściwie mogli, mieli na pewno przewagę społeczną. To pokazuje, jak Piłsudski powołuje Daszyńskiego na szefa rządu 18 listopada. Takie demonstracje w Warszawie, gdzie tam socjalistyczne, to porównania nie było z narodowymi. Przeciwko. Więc wpływy były. Ale też było z drugiej strony przekonanie, że spacyfikować to powinien ten drugi. I stąd, o ile można alternatywnie patrzeć na późniejsze dzieje Polski, zwłaszcza na 39 rok, 38, czy nawet wcześniej, to wtedy tak trudno alternatywę. Trudno, bo narodowi demokraci byłoby im trudniej, dlatego się nie pchali rozmawiać z Niemcami, dogadać się z socjalistami, nawet z Radą Regencyjną, bo wszystkich zwalczali. Co z tego, że mieli poparcie społeczne, ale z wszystkimi byliby skłóceni. Więc tutaj ta wielkość Dmowskiego między innymi na tym pochodzi. Poczekajmy. I pewnie by przejęli tą władzę, gdyby nie zamach majowy 26 roku.
Tak.
Zasyńców losu, złotych jodych kołów.
Chciałabym zatrzymać się jeszcze w tym miejscu, żeby porozmawiać o trudnościach, jakie stały nie tylko przed samym Piłsudskim, ale właściwie przed wszystkimi, którzy byli Polakami, ponieważ to nowe państwo to były właściwie same trudności do pokonania. No, choćby te trzy zabory. Ci ludzie byli podzieleni, przecież nie tylko politycznie, ale właśnie podzieleni przez to, że przez wiele, 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 wiele lat żyli,
cztery pokolenia,
żyli w różnych rzeczywistościach. Jak scalić to?
Wie pani, tak często studentom mówiłem, fantastyczne były pierwsze 4 miesiące. I to wtedy tych różnic nie było widać. Oto 4 pokolenia czekały, 5 się doczekało. Trzeba się zmobilizować i wszystko zrobić, żeby zbudować. I proszę zauważyć taką rzecz. Mówiłem już, że elity się sprawdzały tam w listopadzie. No, na terenie wyzwolonym, więc teren Królestwa Polskiego, zachodnia Galicja, bo to wtedy było te 140-150 tysięcy kilometrów we władaniu władz warszawskich, powstaje rząd Moraczewskiego jedyny, ale jest drugi w Paryżu, który tego rządu nie uznaje. Moraczewski zabiega o wpływy tamtego, też nie udaje. Józef Piłsudski zostaje decyzją tego rządu, którego sam powołał, dyktatorem, tymczasowym naczelnikiem państwa, ale jednocześnie dyktatorem, faktycznie dyktatorem, ale już 28 listopada rozpisuje wybory do Sejmu Ustawodawczego, które się mają odbyć 26 stycznia. I proszę zauważyć tylko, że w grudniu prowadzone są rozmowy z Paryżem, z Komitetem Narodowym i w połowie stycznia, 16 stycznia, powołany zostaje nowy rząd na czele z Ignacym Janem Paderewskim, tym wybitnym muzykiem, pianistą, postacią powszechnie znaną. To wydaje mi się wtedy najbardziej znany Polak w świecie, coś ala dzisiaj Lech Wałęsa, jedyny chyba znany, tak? I to od razu konsoliduje. Od połowy stycznia Polska dopiero otrzymuje uznanie międzynarodowe i sama może wysłać swoich przedstawicieli. Zatem elity się sprawdziły. Z 10 ośrodków władzy w początkach listopada po 1 ośrodek władzy w połowie stycznia. Czy nie należy z uznaniem patrzeć na te elity, które mimo podziałów partyjnych, kłótni partyjnych, mimo agitacji przedwyborczej, potrafiły pójść tym torem. I na tych dwóch wielkich, Piłsudskiego i Dmowskiego, którzy idą torem porozumienia. To jest zasługa elit. Ale 26 stycznia odbywają się wybory do Sejmu Ustawodawczego. Wybory, gdzie społeczeństwo niewykształcone, w zaborze rosyjskim, zwłaszcza jeśli chodzi o kobiety analfabetyczne, no, większość analfabetyk, w takiej Warszawie pewnie co czwarty nie umiał czytać i pisać. to społeczeństwo idzie masowo do wyborów. To jest pokazanie, to jest głosowanie nogami za niepodległością, a dopiero potem na numerki partyjne. Ja rozmawiałem powielokroć z ludźmi, którzy żyli aktywnie już wtedy w 18 roku i 18, 19. I kobiety zwykle płakały, jak wspominałem. Może daty się im myliły, ale o tych początkach. To było coś fantastycznego. Jest wreszcie Polska. Będzie dobrze. Nie będzie tych złodziei rosyjskich czy niemieckich. Będzie dobrze. Rozczarują się szybko, ale na razie jest ten entuzjazm. I proszę jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę. Sejm wybrany, politycznie rozbity, ale nikt nie uzyskał większości, ale potrafi 20 lutego wybrać Piłsudskiego jednogłośnie, jednomyślnie, już naczelnikiem państwa, nie tymczasowym, uchwalić mu małą konstytucję. Więc proszę zwrócić uwagę. Listopad, grudzień, styczeń, luty. 4 miesiące. W wielkiej ilości ośrodków stworzono jeden uznawany w kraju i za granicą rząd. Potrafiono wybrać Sejm. Frekwencja fantastyczna. Nigdy w dwudziestoleciu już taka nie będzie, nie mówiąc o czasach naszych. Nie było okręgu wyborczego, gdzie frekwencja spadła poniżej 60%, a były takie, gdzie frekwencja przekroczyła 90%, liście Gierkowska. Chociaż nikt tych ludzi nie zmuszał, była zima. A nie było śniegu wielkich i ciężkiego mrozu, ale na wsi, a wieś decydowała, często 5 kilometrów do
lokalu.
Więc wybory przeprowadzone przy powszechnym entuzjazmie, nie bojkotowane, o wiele frekwencja wyższa niż w 1989 roku, choć tu takie wykształcone społeczeństwa, a nie zawsze, nie? No i wreszcie ustrój państwa. Fatalnie zadekretowany w tej małej konstytucji, ale się wydawało, że skoro idzie tak sprawnie, to dalej będzie szło tak sprawnie, ale już zaraz
zaczęło się
walczyć o władzę. Jest jeszcze taka jedna rzecz, która stanowi o być albo nie być państwa. Ja mówiłem, że był krótki okres czasu doskonałej koniunktury i można było je, ale to się kończyło już. I zaczynają się wojny. Mówiono, że Polska jest największym krajem na świecie, bo nie ma żadnych granic. I w grudniu, i od listopada toczy się wojna polsko-ukraińska o Galicję i Lwów. To jest zachodnio-ukraińską Republiką Ludową. No, za chwilę zacznie się wojna z Republiką Ukraińską, tą kijowską o Wołyń. W grudniu wybuchnie powstanie wielkopolskie. To przecież nic innego jak wojna polsko-niemiecka. 23 stycznia 19 roku Czesi zaatakują Śląsk Cieszyński. To nic innego jak wojna polsko-czeska. Są napięcia polsko-litewskie, jeśli na razie nie strzelają, to dlatego, że ta armia niemiecka się wycofuje i stanowi pewien kordon. I zacznie się, trudno nawet określić kiedy, bo te daty tam 14 lutego, można ją kwestionować, 19 roku, wojna, najważniejsza wojna polsko-bolszewicka. Historycy coraz częściej zwracają uwagę, że zaczęła się ona albo 2 albo 3 stycznia, kiedy bolszewicy wrzucili z Wilna polską samoobronę, a ona się uznała zwierzchnictwo rządu warszawskiego. Daty nie znamy tak do końca, ale to była wojna o to, czy być albo nie być. Tamte wojny to było o to, jak będzie przebiegać granica, czy na Sanie, czy na Zbruczu, czy Wielkopolska przy Polsce, czy przy Niemczech, no jak będzie podzielony Śląsk Cieszyński. Litwini mieli duże aspiracje, no ale to też tylko Suwałki, Sejny, Grodno, ja wiem, Lida. A tutaj to jest wojna z bolszewikami o to, czy będzie Polska niepodległa, czy będzie Polska Republika Radziecka. To jest wojna o wszystko. Przed takim problemem, nim kwestia scalenia stanie, to trzeba tę wojnę wygrać, żeby ta Polska mogła się ostać jako kraj niepodległy. I ten Sejm jeszcze jednego wielkiego aktu dokonuje. 6 czy 7 marca 19 roku uchwala ustawę o powszechnym obowiązku służby wojskowej. Do marca armia jest najlepsza z możliwych, bo ochotnicza i tam liczy coś co 20 tysięcy żołnierzy, ale w tamtych czasach, żeby wojny wygrać, trzeba było 100 tysięcy. I od razu wciela 6 roczników do armii i stopniowo w ciągu 19 roku i przez 20 buduje się potężną polską armię, która osiągnie w jesieni 20 roku około 1 milion żołnierzy. To są te ogromne osiągnięcia.
To się często mówi o tym, że to takie tradycyjne określenie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, nazwanie tej bitwy cudem nad Wisłą, w gruncie rzeczy dyskredytuje osiągnięcia tych, którzy decydowali o tym zwycięstwie, między innymi właśnie Józefa Piłsudskiego. Pan się zgadza z tym, że może lepiej tego nie nazywać cudem nad Wisłą?
No tak się to utrwaliło. Dlaczego się utrwaliło to? Mój znowu się odwołuje do Stanisława Strońskiego, bo on to pierwszy rzucił. No gdzie by tam taki głupek jak Piłsudski, czy ktoś tam jeszcze inny dokonał. On napisał artykuł o cud Wisły. Jak był kiedyś cud marny w 14 roku, tak teraz cud Wisły. To będzie propagował. Przecież wedle jego, a całej prasy prawicowej także, narodowej, to już nie mówię o Piłsudskim, ale inni generałowie nie mogli. Tam się ciągle wybija major Wyganowski, ksiądz Skorupka i tak dalej. Tak jakby major Wyganowski, który zginął śmiercią żołnierską, dowodząc batalionem, no, mogło to decydować o zwycięstwie. Ksiądz Skorupka, piękna postać, poderwał żołnierzy z krzyżem w ręku i zginął. Ale decydowały tysiące. A tak a propos cudu, to jest tak jak z tym malarzem, który był taki religijny, że chciał malować Pana Jezusa na klęczkach i to mu nie bardzo wychodziło. I taki gniewny usłyszał głos tam z nieba. Ty mnie nie maluj na klęczkach, ty mnie maluj dobrze. Otóż podobnie tutaj, gdyby Polacy się nie potrafili zmobilizować w tym momencie, gdyby nie było umiejętnego wykorzystania sytuacji na froncie, czyli znakomitego planu działań, to pewnie Pan Bóg by też tak łatwo nie. Natomiast to ożywienie religijne, te modły, to wszystko, no jakoś wpływało na żołnierzy, zasilanych ochotnikami, którzy tutaj o tym wiedzieli. Ale nie można mówić, że to cud uratował Polskę. Polskę uratowała polska armia dowadzona przez wodza.
Boże, coś Polskę. Ciekawe są losy tej pieśni, bo była to pieśń za pomyślność króla, napisana przez Alojzego Felińskiego w czerwcu 1816 roku, w pierwszą rocznicę utworzenia na Kongresie Wiedeńskim Królestwa Polskiego. W zamyśle twórcy, zgodnie z pełnym tytułem, który brzmiał hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskiego z woli naczelnego wodza Wojsku Polskiemu do śpiewania podany, miał być oficjalnym hymnem królestwa. Jego refren, nawiązujący do angielskiego hymnu God Save the King, miał sławić cara Rosji i króla Polski Aleksandra I. W 1817 roku w Pamiętniku Warszawskim ukazał się hymn do Boga, autorstwa Antoniego Góreckiego, będący polemiką z wierszem Felińskiego. Niedługo później anonimowy autor dokonał kompilacji obu tekstów, zmieniając refren z „Ojczyznę króla pobłogosław Panie” na „Ojczyznę naszą racz nam zwrócić Panie”. W ten sposób panegiryk na cześć cara stał się pieśnią buntu. W okresie manifestacji patriotycznych przed wybuchem Powstania Styczniowego zyskała ona rangę i miano polskiej marsylianki. W okresie niewoli narodowej przed 18 rokiem, 1918 rokiem, podczas II wojny światowej i w PRL-u hymn śpiewano ze słowami: „Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie”, a po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku i od roku 1990 z tekstem „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”.